przy okazji zbliżających się świąt rozmawiamy o naszych odruchach serca, o dobroczynności i tej zorganizowanej także. Naszymi gośćmi są Alicja Bobola i Maciej Maruszak z Podkarpackiego Okręgu Polskiego Czerwonego Krzyża, dr Krzysztof Jamroży, socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego i ksiądz Piotr Potyrała, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. 24 lutego ubiegłego roku rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę. Przez województwo podkarpackie przetoczyło się, można powiedzieć, kilka milionów uchodźców. Część zostało, część wróciło, część podróżowało w inne rejony Europy i świata. Panie doktorze, jak to jest z tą naszą dobroczynnością wobec uchodźców ukraińskich? Czy są już jakieś wnioski z tych obserwacji? Czy myśmy się już przyzwyczaili do tego, że ktoś zawsze pomoże Ukraińcom, a nie tak jak na początku, gdzie wszyscy pomagali w zasadzie?
Tak, pierwsze badania już zostały przeprowadzone, nawet przez nas, przeze mnie, czyli doktora Jamrożego, doktor Magdaleny Pokrzywę i doktor, właściwie księdza profesora doktora Witolda Jedynaka. My te badania już przeprowadziliśmy. Są nie tylko my, w kilku innych ośrodkach naukowych w Polsce również te badania były przeprowadzone. My pytaliśmy takimi badaniami jakościowymi, czyli nie mamy tak reprezentatywnych na całą Polskę, czy nawet na województwo podkarpackie, ale znamy opinię ludzi, którzy do domów swoich własnych przyjmowali te osoby. I my tak zauważamy, że jakby są już te dwie takie fale tej pomocy. Pierwsza pomoc, to były te pierwsze dni, 170 dzień, gdzie 5,5 miliona obywateli Ukrainy, choć nie tylko, bo tam także uciekali obywatele innych państw, na przykład studenci, którzy przez naszą granicę, przez przejście na przykład w Medyce i w innych przejściach granicznych po prostu uciekali również, więc te 5,5 miliona to nie tylko obywatele Ukrainy. I to była ta pierwsza faza, gdzie pojawiły się organizacje pozarządowe, PCK, Caritas, pomniejsze przemyskie organizacje, które bardzo mocno się włączyły, wysłały swoich wolontariuszy, pozyskały
zwykli
nawet tłumaczy.
Zwykli ludzie przynosili na dworze z Przemyślu wszystko, co mieli. Tak, byłem, widziałem.
Tak, pierwsza sprawa to była taka, że w ogóle tak naprawdę trzeci sektor od tego zaczął, żeby zorganizować w ogóle jakiś punkt zbiórki, zarządzać tą pomocą, która zaczęła w gigantycznych ilościach pływać. Bo naprawdę w pierwszych dniach sam pamiętam, jak my z żoną jakieś kurtki, rzeczy przekazywaliśmy, jedzenie, po prostu to były całe tabory, nawet nie powiedziałbym kolumny, tylko tabory tego wsparcia, gdzie zwykli ludzie po prostu jechali gdzieś do Przemyśla, albo tak jak znam ludzi, którzy z nimi prowadziłem badania, panów, czy nawet gdzieś znajomych, którzy co zrobili, po prostu wsiedli w własne samochody. Zatrzymali się Przemyślu i pytali obywateli Ukrainy, czy chcą z nimi pojechać, mają dom, mają mieszkanie, zapewnią im wyżywienie, zapewnią im schronienie. Obywatele Ukrainy byli szokowani.
I to jest ta pierwsza fala, tak?
Tak, to jest ta pierwsza fala spontanicznej pomocy. Teraz mamy drugą falę, mam wrażenie, czyli ta pomoc spontaniczna naszego narodu się troszkę zmniejszyła, czyli nasi obywatele już tak nie pomagają. Ten akcent przesunął się bardziej już na organizacje pozarządowe, które teraz zarządzają środkami, materiałami, zasobami, które posiadają i te wsparcie już w taki sposób bardzo uregulowany świat. Do tego dochodzą instytucje rządowe, samorządowe, które też już wypracowały pewne standardy i tą pomoc dalej, proszę Państwa, kontynuują, przekazują. Choćby zasiłki stałe, okresowe, celowe, które idą z budżetu państwa w ramach właśnie wsparcia obywateli spoza granic polskiego państwa, bo samorząd pomaga Polakom, jeśli chodzi o wsparcie osób z zagranicy, zawsze jest to budżetu państwa regulowane, te trzy świadczenia. No i zobaczmy, choćby świadczenie 500+, to obywatele Ukrainy również mogą otrzymać na pierwsze i kolejne dzieci, co też jest takim wsparciem, którego możliwe, że i wielu Polaków i samych obywateli Ukrainy się nie spodziewało. Więc to nasze państwo już zapewniło im taką pomoc. Dość ustabilizowaną, organizacje pozarządowe na pewno mocno działają. Samo województwo podkarpackie, właściwie Podkarpacki Urząd Wojewódzki w samym roku 2022 przekazał ponad 17 milionów złotych wsparcia na właśnie różne programy, na działania dla obywateli Ukrainy.
A jaka to jest część pracy organizacji PCK i Caritas, jeżeli chodzi o pomoc dla uchodźców z Ukrainy? Pani Alicja mówiła wcześniej o tych 8 latach etatowej pracy, jaką wykonali na granicy ratownicy.
Tak, natomiast tutaj mówię, że to jest tylko jakby nasz filar, czyli ten filar ratowniczy. Mówimy jeszcze o kolejnych filarach wolontariuszy, którzy pracują w ramach wolontariatu Polskiego Czerwonego Krzyża. Są to też wolontariusze, którzy przepracowali w ośrodkach tranzytowych, które my prowadzimy, czyli takie w tym momencie do końca roku kończymy projekt kolejnego takiego ośrodka. W sumie osób, które pierwszy raz po przekroczeniu granicy znalazły się w Polsce i mogły skorzystać z noclegu w naszych ośrodkach, jest to 11 tysięcy osób. Tak, natomiast założenie...
Na Podkarpaciu? Czy w całym kraju?
Na Podkarpaciu. Mówimy tylko stricte w sumie o Przemyślu. I tylko osoba, które mogły jednorazowo skorzystać z takiej pomocy. Teraz wchodzimy w kolejny projekt już tylko kolejnego ośrodka. Natomiast tutaj już sobie za cel postawiliśmy troszeczkę inne wytyczne, ponieważ chcielibyśmy, aby te osoby, które chciały pozostać w Polsce, aby zostały zaktywizowane i włączyły się do rynku pracy. Więc to jest nasz cel. Tutaj mamy kolejne takie nasze zadanie, w którym chcielibyśmy poprzez też opinię doradcy zawodowego zobaczyć, w jakiej branży może dana osoba pracować, jakie ma kwalifikacje. Często są to kwalifikacje bardzo wysokie, natomiast pamiętajmy o tym, że aby osoba mogła pracować w Polsce, powinna przynajmniej w stopniu podstawowym znać język polski.
Czy jak dobrze rozumiem, PCK zatrudnia doradców zawodowych, współpracuje z doradcami zawodowymi.
Mamy zatrudnionego takiego doradcę, natomiast też współpracujemy z powiatowymi ośrodkami pomocy społecznej w jakimś tam zakresie. Tutaj też na ich pomocy też bazujemy, ale my faktycznie też zatrudniamy taką osobę.
A jak to jest Caritas?
Caritas diecezji rzeszowskiej uczestniczy i w tej pierwszej fali, o której mówił pan doktor, o tym, ten pierwszy rodzaj pomocy, ale także i oczywiście przeszliśmy płynnie, odpowiadając na to zapotrzebowanie, jakie jest dzisiaj. Jeśli chodzi o tę pierwszą falę, krótko tak zasygnalizuję, że tego, co działo się wtedy w tych pierwszych tygodniach, miesiącach po wybuchu wojny na Ukrainie, to nie da się porównać właściwie z niczym, kiedy codziennie przychodziło do nas po 200, 300 albo i więcej osób z Ukrainy, nie mając właściwie niczego. Cały duży przecież plac przed biurem Caritasu był zajęty, kolejki, ale dzięki naszym pracownikom, dzięki wolontariuszom, dzięki darczyńcom z Podkarpacia, z Polski, z Europy, każdemu człowiekowi, który tam przychodził, mogliśmy udzielić pomocy rzeczowej. Oczywiście z czasem przekształciliśmy tę pomoc na bardziej zorganizowaną i dzisiaj prowadzimy takie centrum pomocy uchodźcom, imigrantom z myślą oczywiście o obywatelach Ukrainy. Ta pomoc obejmuje doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, pomoc dla dzieci, opiekę nad dziećmi, kursy językowe, tak żeby rzeczywiście uchodźcom, którzy przebywają na terenie Polski, umożliwić funkcjonowanie w tej przestrzeni zawodowej i społecznej. W czasie wakacji organizowaliśmy turnusy wypoczynkowe dla dzieci z Ukrainy, również dzięki wsparciu Fundacji PGNiG i Fundacji PKO Banku Polskiego. Organizowaliśmy także w Myczkowcach turnusy rehabilitacyjne, zarówno dla uchodźców przebywających u nas w Polsce, jak również i dla obywateli z Ukrainy. Jest to więc różne wsparcie i to, które dzisiaj my realizujemy, oczywiście ono nie jest na taką gigantyczną skalę, jak to miało miejsce w tych pierwszych tygodniach. Oczywiście nie przychodzą 200-300 osób każdego dnia, ale jest to pomoc bardziej celowa i ukierunkowana na to, żeby ci ludzie, którzy tutaj przebywają, żeby właśnie nie potrzebowali później już tego wsparcia rzeczowego, finansowego, ale żeby mogli się usamodzielnić.
Czyli można powiedzieć, że się sprofesjonalizowaliście, jeżeli chodzi akurat o tę sferę, o uchodźców ukraińskich, zarówno jeżeli mówimy o PCK, jak i Caritas, czyli taka profesjonalna, dedykowana pomoc i psychologiczna, i też związana
z doradztwem zawodowym,
a więc z tymi rzeczami, które przynależą godności człowieka. To jest dosyć istotne. Niejako kończąc ten wątek, chciałbym zwrócić uwagę ku przyszłości. To znaczy, czego oczekujecie od mieszkańców, od społeczności lokalnych? Jakie są oczekiwania takich dużych organizacji, nie kryjmy, jak Polski Czerwony Krzyż i Caritas, panie dyrektorze? Jakie są życzenia wasze przedświąteczne? Może tak to określmy.
Ja tak naprawdę życzyłbym wszystkim właśnie nadal tej otwartości takiej na drugiego człowieka, żeby nie bać się pomagać innym. Jeżeli sami nie potrafimy i nie możemy podejść, to żeby się właśnie jednoczyć w takich organizacjach. Czy to będzie Czerwony Krzyż, czy to będzie Caritas, czy to będzie dowolna inna organizacja, tam gdzie są profesjonaliści, którzy mogą wskazać, jak działać, jak udzielać takiej pomocy, żeby się zrzeszać, żeby się nie bać takich organizacji, bo tam faktycznie każdy znajdzie coś dla siebie. Czy tak jak u nas, jeden w ratownictwie, drugi w grupie pomocy humanitarnej, trzeci w usługach opiekuńczych, jeszcze ktoś inny w jakimś szkolnym kole, ktoś jeszcze w jeszcze innej dziedzinie, ale każdy znajdzie miejsce, gdzie będzie mógł realizować samego siebie i swoją tak jakby pasję pomagania drugiemu. Ja niestety zauważam, że w ostatnim okresie świat jakoś tak skręca, że o tym człowieku mniej, bo człowiekowi jest trudniej pomagać, łatwiej nam jest pomagać zwierzątkom, tak? No słuchajcie państwo, my jesteśmy organizacją humanitarną. Humanizm to jest człowieczeństwo. I to jest istota naszego, to nas odróżnia właśnie od tych zwierzątek, które też kochamy i które też są dla nas ważne. Od innych istot, że my przełamujemy te bariery i my staramy się mimo tych trudnych relacji, bo czasem osoba jak jest zraniona, to nie da sobie pomóc, to żeby z nią usiąść, porozmawiać i nawet znieść niektóre takie przeciwności, ale faktycznie wyjść do tego człowieka, bo trzeba go podźwignąć.
Bo to świadczy o naszym człowieczeństwie. Tak. Pani Alicjo, jeszcze tak, życzenia?
Ja myślę, że jak najbardziej to wszystko się wpisuje to, co chciałam powiedzieć, natomiast też chciałam jeszcze zauważyć, żebyśmy pamiętali, że człowiek to nie statystyka i żebyśmy bardziej zamiast na siebie patrzeć, to zaczęli się po prostu nawzajem widzieć. I
myślę, zauważać.
Że wtedy, tak, myślę, że wtedy będzie wszystkim nam lepiej.
Księże dyrektorze?
Chyba większość z nas, albo może i wszyscy, znają te słowa z Ewangelii według świętego Mateusza. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, najbiedniejszych, najsłabszych, mnieście uczynili. Te słowa wypowiedział Jezus, kiedyś powie na sądzie ostatecznym. I ja te słowa odnoszę zawsze do siebie, kiedy przychodzi ktoś biedny, słaby, ktoś, kto może z własnej winy wpadł w jakieś problemy, ale właśnie gdy przypomnę sobie o tych słowach, że w tym człowieku jest obecny Jezus Chrystus, to nie można mu nie pomóc. Życzę więc wszystkim Państwu, żebyśmy takimi miłosiernymi oczami patrzyli na każdego człowieka. I nawiążę jeszcze do słów błogosławionego prymasa Wyszyńskiego, który właśnie odnosząc się do tych słów, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, powiedział kiedyś, że kiedy staniemy przed Panem Bogiem na sądzie, to Pan Bóg nie będzie się nas może pytał o to, czy jakieś wielkie projekty za wiele milionów złotych zrealizowaliśmy, wielkie, gigantyczne działania, czy góry przenosiliśmy, ale czy dałeś, czy dałaś kubek wody temu, kto był w potrzebie, czy dałeś kromkę chleba temu, kto był głodny. I myślę, że o to właśnie chodzi i życzę i Państwu, i sobie tej wrażliwości nie tylko od święta, ale na co dzień wobec każdego człowieka, który jest w potrzebie.
Panie doktorze, na koniec prognoza dotycząca organizacji pozarządowych. Będą się konsolidować? No pewnie nie możemy wróżyć ich końca, bo zawsze są potrzeby, a więc są organizacje.
Końca jeszcze bym nie wróżył. Są oznaki niepokojące, jest dużo też oznak bardzo pocieszających. Na przykład wzrasta współczynnik dobroczynności naszych obywateli, Polek i Polaków. Bo mieliśmy teraz taki spadek, o tym mieliśmy czasu powiedzieć, lata covidowe, czyli 2020-2021, były spadki. Ale już w 2022, kiedy lockdown się skończył, wszystkie statystyki, proszę Państwa, dobroczynności urosły. Czyli dawanie pieniędzy, świadczeń jakichś niematerialnych, na przykład jakieś robienie paczek żywnościowych, ale także wolontariat, zaangażowanie swój czas i swojej pracy w pomoc innym ludziom. Wszystkie statystyki, no nie mam Państwu jak w radiu pokazać, ale wszystko naprawdę poszło do góry. Czyli dzieje się dobrze, ale mam jedną taką obawę. Czy za kilkadziesiąt lat nie zabraknie społeczników? Czy teraz już mamy duży problem, jeśli chodzi o wolontariat? Drodzy Państwo, 8% jedynie, to jest jedynie, Polaków i Polek angażuje się w Polsce w wolontariat. Ja jeszcze 10 lat temu pokażę ponad 10%. Dzisiaj jest 8. W COVID było 5. Już było bardzo źle, bardzo niskie współczynniki. Czego jest źle? Widać po tym, co robi NIF CRSO, czyli Narodowy Instytut Wolności. Powołano program Korpus Solidarności, którego głównym celem jest promowanie długotrwałego wolontariatu. Dofinansowanie wolontariatu. Z jakiego powodu? Bo jest źle.
O wolontariacie to już pewnie temat na inną rozmowę, bo pewnie byśmy jeszcze kilka tomów rozmaitych badań tutaj czyli na antenie, więc pozostaje życzyć nam skłonności dobroczynnych i pamiętania o drugim człowieku i to, o czym też wspominał pan doktor, o to, żebyśmy w naszych rodzinach też uczyli tej wrażliwości naszych najmłodszych, podopiecznych dzieci, bo to potem procentuje, bo nam też ta pomoc może być kiedyś potrzebna. Alicja Bobola i Maciej Maruszak z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Doktor Krzysztof Jamroży, socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, zajmujący się organizacjami pozarządowymi. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję.
I ksiądz Piotr Potyrała, dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Dziękuję księdzu dyrektorowi.
Dziękuję bardzo.